Polskie przysłowie mówi, że podróże kształcą. Ja w swoim życiu miałem okazję też być gdzieś tam i próbowałem się dokształcać. Na przykład w 2002 roku miałem to nieszczęście, że siedziałem na stadionie w Korei Południowej za polską bramką w meczu z Portugalią. Czy ktoś pamięta, jaki był wynik? 4-0. Wszystkie bramki dla Portugalii. Ale był pozytyw tego. Następnego dnia, kiedy Koreańczycy spotkali mnie w sklepie i pytali się, skąd jestem, a ja mówiłem tak cicho, no z Polski, Polanda, tak to się u nich tam mówiło. Oni mówili, oh, I'm so sorry. I była dobra cena na każdy produkt, więc to był pozytyw. Ale było coś o wiele bardziej znaczącego w czasie tamtej podróży poza ewangelizacją. Odwiedziłem pewien kościół. Kościół, który został założony przez człowieka imieniem David Longi Chu. Według niektórych źródeł, i one są zbliżone do prawdy, kościół ten ma 800 tysięcy członków. Taki kościółek. To jest jedna z sal, na której właśnie byłem na nabożeństwie. Tam się mieści 18 tysięcy ludzi. Ale wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Że w tym kościele, bardzo charyzmatycznym, nabożeństwo trwało 50 minut. Kazanie 25 minut. Modlitwa językami chyba 8 minut, jeśli dobrze pamiętam, bo zacząłem patrzeć na wszystko, co się dzieje. Był dzwonek, start na modlitwę, był dzwonek, koniec i ani minuty dłużej. Byłem zaszokowany. Potem, kilka lat później, miałem okazję być w kraju afrykańskim Wybrzeże Kości Słoniowej. Razem zresztą z Łukaszem, który tam siedzi. Odwiedziliśmy kościół w niedzielę też. I mi przypadło w udziale być w takim małym kościółku, który został powołany do życia po projekcjach filmu Jezus wśród rolniczej jakiejś tam społeczności. I jak widzicie, wyposażenie jest fajne, to jest szkółka niedzielna, a za tą szkółką jest właśnie ten budynek kościelny, a wokół kukurydza. I było niesamowicie być wśród tych ludzi, ale z tego kościoła mam najbardziej dramatyczne przeżycia, jakie kiedykolwiek mnie spotkały w moim życiu chrześcijańskim, kiedy byłem w kościele. I nie zgadniecie, co to było. Otóż Afrykańczycy mają taką fajną tradycję. Kiedy przyjeżdżają goście, ci goście w ramach przywitania mają na scenie w czasie wielbienia tańczyć. Spytajcie mojej żony, jakim jestem tańcerzem. Całe szczęście był ze mną taki Niemiec, prawdziwy Niemiec, sztywniak, był gorszy ode mnie, więc tak 40 minut. Do dziś się pocę na tą myśl. Taki był tam kościół. Albo całkiem niedawno byłem jeszcze w innym kościele. Było to w Cincinnati, w Stanach Zjednoczonych. Wybrałem ten kościół, ponieważ nabożeństwo było o 17, więc można było się wyspać i słyszałem co nieco o tym kościele. Trochę przypomina nas, ponieważ wyremontowali taką starą, pofabryczną halę i mają niesamowity wpływ na miasto. Kiedy tam się wchodzi do środka, no jest pełen odjazd, jakby to można powiedzieć. Sala wyposażona, wszelkie dobrocie techniczne i nie mam niestety zdjęcia, bo było za ciemno, żeby to zrobić. Ale poza tym wszystkim była jeszcze ciekawa historia i jak ja sobie powiedziałem, odhaczyłem moje jedno wydarzenie kulturalne w roku, które muszę zawsze gdzieś tam mieć, bo zespół uwielbienia miał takie śmieszne instrumenty. Do tej pory nie wiem, co to było. Były to takie stożkowate rury wypełnione czymś tam, tak jest 2 metry. I ci ludzie tym naprawdę potrafili wspaniale wielbić Pana Boga i z tych instrumentów wydobywały się cudowne dźwięki. To było naprawdę wielkie przeżycie artystyczne, ale to, co myślę było dla mnie szokujące, to wydarzyło się później. Był chrzest. Było przygotowanych 10 osób około i taka zwykła tradycja jak u nas, tak? Ktoś wychodzi, mówi świadectwo i później woda. Ale kiedy pastor ochrzcił ostatnią osobę, nie wyszedł z tej wody, tylko powiedział, być może ktoś na tej sali jest, kto chciałby zostać ochrzczonym dzisiaj? Albo chciałbyś przyjąć Chrystusa i jako wyraz nawrócenia dać się ochrzcić? I słuchajcie, ku mojemu zdumieniu tak patrzyłem, przecierałem oczy, z 50 osób wyszło i wyznawali swoje grzechy, przeróżne grzechy, straszne grzechy można powiedzieć. Nawet była sytuacja, gdzie jedno małżeństwo, które żyło w separacji, zeszło się właśnie tam i zostali ochrzczeni. Dzieci ich były świadkami. Było to niesamowite. Podróże kształcą. I podróże sprawiają, że takie doświadczenia, że zaczynamy myśleć i zadawać sobie pytania. Na przykład, jak ma wyglądać Kościół? Co go charakteryzuje? Jaki powinien być? Jaki jest fajny Kościół? I chciałbym dzisiaj o tym porozmawiać, opierając się w głównej mierze na jednym fragmencie Pisma. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym troszkę powiedzieć o tej księdze w Piśmie. Bo jest to niezwykła księga, Księga Dziejów Apostolskich. Ona pasuje do współczesnych realiów i współczesnego świata, do współczesnych mediów szczególnie, które szukają sensacji. W ubiegłym tygodniu, nie wiem, czy zauważyliście, ale na niektórych portalach pojawiło się takie hasło: wódka nie pomoże naszym skoczkom. Wzbudzanie sensacji. O co chodziło? O to, że psycholog Kamil Wódka gdzieś wyjechał, ale hasło na początek było piękne i o to chodzi, żeby złapać uwagę ludzi. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, dokładnie jesteśmy wręcz przygnieceni tymi faktami, które tam się dzieją i czyta się tą księgę zapartym tchem od deski do deski, bo dzieją się tam niezwykłe historie. Jeśli studiujemy Pismo Święte, to zapewne wiemy to, ale warto to powtarzać, warto czytać całą księgę, nie tylko urywki. I warto też wiedzieć, co dana księga, jakim gatunkiem literackim jest. Bo to jest dość istotne. To pomaga w zrozumieniu przesłania tej księgi. I kiedy patrzymy na Księgę Dziejów Apostolskich, ona jest wspaniałym przykładem helenistycznej historiografii. Czyli takiej formy, która miała za cel nie tylko uwiecznić przeszłość, ale pisano ją również po to, aby dostarczać zachęty, bawić, informować, moralizować, czy służyły one celom apologetycznym. Tak a propos, mówiąc o autorze tej księgi, Łukaszu, była to niesamowita postać. Wszyscy, którzy zarzucają niewiarygodność Pismu, Biblii, łamią się na Łukaszu. Bo tenże człowiek był tak skrupulatny w swoich opisach i w Dziejach Apostolskich są tego przykładem, nie popełnił żadnego błędu geograficznego, historycznego, wymieniał z imienia nazwiska ludzi, którzy rzeczywiście żyli i coraz to gdzieś ktoś odkopie coś, jakieś stare pisemka, przyznają rację Łukaszowi. Warto o tym pamiętać, jeśli ktoś kwestionuje wiarygodność pism. I obydwie te księgi Łukasza, czyli Ewangelia i Dzieje, należą do tej helenistycznej historiografii. Ale Łukaszowi nie chodziło tylko o to, żeby nas zabawić albo poinformować. On miał inny cel. Zachęcam was do tego, żebyście sami szukali tego celu, czytając Dzieje Apostolskie. Dla mnie głównym przesłaniem tego natchnionego Słowa Bożego jest rozprzestrzenianie się Ewangelii pod kierownictwem Ducha Świętego od początkowej fazy z centrum w Jerozolimie, orientacji judaistycznej, aż do przeistoczenia się w zjawisko o światowym zasięgu i o pogańskim charakterze. Gwoli informacji. Kilka takich właśnie faktów. A teraz przejdźmy do tekstu, który będzie wiódł nas w odkrywaniu tego, jak wygląda fajny Kościół. Przejdźmy do 11 rozdziału Dziejów Apostolskich, wersetów od 19 do 30. Pozwólcie, że przeczytam. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę starszym przez Barnaba i Szawła. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, jesteśmy tutaj przed Tobą i chcemy znać Cię lepiej. Chcemy, aby Twój Święty Duch przemieniał nas, aby nasze życie przynosiło Tobie owoc, abyśmy przynosili Tobie chwałę tym, kim jesteśmy i co robimy. I modlę się, abyś nas w tym prowadził, kiedy patrzymy na Twoje święte słowo. Modlę się o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Historia, którą przeczytałem, wydarzyła się w szczególnym momencie. Tak naprawdę początek tej historii jest w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. W pierwszym wersecie tego rozdziału czytamy. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. To był ten początek. Prześladowanie, które wybuchło z powodu żądzy zniszczenia kościoła chrześcijańskiego. I osoba o imieniu Szaweł odgrywała ważną rolę w tym prześladowaniu. Warto o tym pamiętać. Ale ta historia została też poprzedzona w Dziejach Apostolskich historią o Korneliuszu. I można zapytać, dlaczego? Jest, myślę, istotny powód tego. Mianowicie Korneliusz był pierwszym z pochodzenia poganinem, który został uczniem Chrystusa, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. A więc mamy przygotowanie do nowej sytuacji w Kościele. Bo ta sytuacja wcale nie była prosta dla Kościoła w Jerozolimie. Ja wiem, że my patrzymy tak przez ramki na naszych wspaniałych apostołów, ale oni mieli z tym problem, że Piotr był razem wspólnie z Korneliuszem. I wiemy też, w jaki sposób Bóg musiał przekonać Piotra, żeby poszedł do tego Korneliusza. Troszkę snów musiało nastąpić, zanim on rzeczywiście na to się zdecydował. I w tych warunkach widzimy grupkę ludzi, która dociera do Antiochii. Nie są Żydami, nie są mieszkańcami Judei czy Samarii. Trafiają do Antiochii. Wielu z nich nie pochodziło też z tego miasta. Czym było to miasto? Warto o tym może wiedzieć. To dla architektów rysunek. Miasto Antiochia było jednym z trzech głównych miast ówcześnie, w tamtych czasach, w Cesarstwie Rzymskim. Miało około, jedni mówią 500 tysięcy, drudzy 700 tysięcy mieszkańców. Co jest istotne, w porównaniu do Jerozolimy to było naprawdę miasto. Jerozolima było wioską. Żyło tam mnóstwo kultur, mnóstwo narodów i z racji wykonywanego przeze mnie zawodu, czyli służby wśród sportowców, muszę też powiedzieć, że było to miasto, gdzie znajdowały się świetne obiekty sportowe. Tam odbywały się wyścigi Formuły 1, jak na ówczesne czasy, czyli wyścigi rydwanów. Jeśli ktoś z was czytał Ben Hura albo oglądał ten film, to Antiochia była główną jakby głównym miastem, w którym opisane zostały te wydarzenia. Bo tam właśnie było zaplecze dobre. Były też oczywiście świątynie pogańskie i związane z tym inne rzeczy, jak na przykład niemoralność, bo w tych świątyniach było dużo prostytucji sakralnej. Do tego miejsca docierają ludzie. Pojawiają się ci, którzy doświadczyli prześladowania w Jerozolimie. I czytamy w wersetach 19-21. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny, oni to przybyli do Antiochii, przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Cóż zatem się wydarzyło? Ewangelia dociera od pogan do pogan. Dobra nowina o zbawieniu w Jezusie trafia na nowy grunt i jest przyjęta. I to jest pierwsza zasada dobrego kościoła. Fajny kościół to taki, w którym głosi się Ewangelię. Jeśli pamiętacie, nasz pastor bardzo często wspomina, że kościół to nie jest co? Budynek. Kościół to ja i ty. A zarazem fajny kościół to ja i ty zaangażowani w ewangelizację. Jeśli macie podobne doświadczenia jak ja, to wiecie, że zaraz po nawróceniu ma się przeogromną chęć dzielenia się Ewangelią z wszystkim, co się rusza. Chcemy każdemu przekazać tą radosną nowinę. Aczkolwiek w moim przypadku nie było to takie proste, bo zostałem wezwany po czwartym studium biblijnym, które miałem w akademiku sławnej uczelni misyjnej w Krakowie, jakim jest Akademia Górniczo-Hutnicza, do tego, aby pójść na ewangelizację. I powiedziałem tak, ale potem, kiedy ten dzień przyszedł, zdałem sobie sprawę z tego, w co ja się wkopałem. Przecież ja pójdę do znajomych mi ludzi. Co oni pomyślą o mnie? No i zacząłem kombinować. Pomyślałem sobie, że być może jestem chory. Chyba tak, chyba mam gorączkę. Chyba zacznę chorować i nic z tego nie wyjdzie. No niestety, albo i niestety, nie byłem chory. Potem miałem jeszcze inne głupie myśli na zasadzie takiej, że ten kolega, który obiecał, że pójdziemy razem, nie dojedzie, że coś się wydarzy. No ale on przyszedł. No i dzięki Bogu za to. Bo od tego momentu rozpoczęła się w moim życiu fajna historia. Historia poznawania ludzi i obserwowania, jak Bóg zmienia mnie, jak również i ich. Jeden z nich siedzi tutaj na sali zresztą. Warto jest być w to zaangażowanym. A tak obserwując ten tekst, który przeczytaliśmy, można nauczyć się jednej ciekawej rzeczy. Ci chrześcijanie, ci uczniowie Chrystusa, którzy przyszli do Antiochii, słuchajcie, nie wiedzieli, z jakiego kościoła są, więc nie mogli powiedzieć, hej, spotkajmy się na Jagiellońskiej. Nie mieli pastora wtedy, kiedy tam przyszli. Nie mieli Biblii, znanej nam w postaci Nowego i Starego Testamentu. Nie mieli czterech praw życia duchowego. Nie mieli żadnych kaset, ani DVD, niczego. Jedyną rzecz, którą mieli, to znajomość Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Że to wystarcza. Tylko tego potrzebujemy. Pamiętajmy o tym. Zatem fajny kościół głosi Ewangelię. Dalej czytamy w kolejnych wersetach, że wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Kolejna niesamowita historia. To, co się wydarzyło w Antiochii, nagle dociera do Jerozolimy. To jest pewien dystans. I pamiętajmy, w jakich czasach jesteśmy. Ciężko jest nam sobie to wyobrazić, tak? Zacznijmy od tego, nie ma radia, nie ma telewizji, nawet czarno-białej, nie ma internetu, nie ma komórek, nie można przez Twittera powiedzieć, co ja właśnie robię. Ale dobra nowina dociera do uszu kościoła w Jerozolimie. I pamiętacie, co powiedziałem? Oni jeszcze nie byli pewni na początku, no co z tym fantem robić? Zaakceptowali, że Samaria przyjęła Słowo Boże, to był szok. Ale teraz poganie. Nam ciężko jest to zrozumieć, ale naród żydowski był wychowany w szczególny sposób. My też mamy czasami uprzedzenia do kogoś. I teraz całe szczęście dzieje się coś wspaniałego, ponieważ Kościół w Jerozolimie dobrze reaguje i wysyła właściwego człowieka tam, aby zobaczył, co się dzieje. Takiego człowieka do misji specjalnych, czyli Barnabę. Dlatego też drugi nasz punkt mówi, że fajny kościół rozwija liderów i przywódców. Wszystko zaczyna się od uczniostwa. Niezależnie od tego, co niektórzy wierzący w Jerozolimie myśleli, ktoś wiedział, że ci, którzy są nowymi dziećmi w Chrystusie, potrzebują pomocy. Potrzebują wsparcia, potrzebują zachęty. I jak powiedziałem, dokonali dobrego wyboru, wysyłając Barnabę. Dlaczego? Dlatego, że Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Kochani, ja lubię postać Barnaby z dwóch względów. Po pierwsze, chyba 4 razy Biblia wspomina o nim, więc niewiele musicie znać Biblii. To tak żartem. Ale tak naprawdę lubię go, ponieważ miał niesamowity wpływ na wiele osób, które z kolei miały wpływ na całe narody i świat. Ale w tym momencie znajdujemy go tam. I z tym Barnabą jest rzeczywiście taka ciekawa sprawa. Jeśli czytaliście wcześniej Dzieje Apostolskie, to wiecie, że tak naprawdę miał na imię Józef. Był lewitą i pochodził z takiej wysepki, na którą niektórzy z was może jeżdżą w wakacje, z Cypru. Jednak kiedy spotkał Chrystusa, kiedy jego życie zostało przemienione, jego imię też zostało zmienione. Barnaba, czyli syn pocieszenia. Z greckiego byśmy powiedzieli syn parakletis. I to słowo gdzieś nam brzmi znajomo, tak? Ewangelia Jana 14 do 16 rozdziału, kiedy Jezus mówi o pocieszycielu, którego ześlę, mówi o paraklecie. Ciekawa zbieżność. Jego życie uzewnętrzniało działającego w nim Ducha Świętego. Ten, który jest pocieszycielem, to ten, który zachęca i uzdalnia innych do działania. I warto, myślę, w tym momencie, kiedy myślimy o przywództwie, o liderach, popatrzeć na Barnabę i dostrzec jedną rzecz w opisie Łukasza. Łukasz koncentruje się na jego charakterze, nie na osiągnięciach. Nigdzie w całej Biblii nie znajdziecie żadnego doniesienia o tym, co Barnaba zrobił, poza tym, że przyniósł pieniądze za ziemię, którą sprzedał. Ale tutaj nie mamy o tym wzmianki. Koncentruje się na charakterze, nie na tym, co sam gdzieś zrobił, co osiągnął, jaką pozycję zajął. Słuchajcie, Słowo Boże jest Słowem Bożym. Ciągle jest to samo i ciągle jest prawdą. I to przesłanie ciągle jest prawdziwe również dla nas. Nie jest źle być mistrzem olimpijskim. Ma się nawet fajną emeryturę. Nie jest źle być pastorem wielkiego kościoła. Można wiele rzeczy też doświadczać. Ale o wiele ważniejszą rzeczą jest posiadać Boży charakter. Być blisko Pana Boga. Nie patrzeć na to, co osiągnąłem. Patrzeć na to, jak Bóg zmienia mnie od wewnątrz. Co ciekawe, kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że przez to, że Barnabas z Szawłem zainwestowali w uczniów w Antiochii, wiele innych osób przyszło do Chrystusa. I jest to pewien owoc. Jeśli Pan Bóg będzie nas przemieniał, naprawdę będziemy mieli wpływ na innych. I Duch Święty będzie działał w naszym życiu. Co więcej powiemy o Barnabie? Był dobrym liderem i szybko zorientował się, że sam sobie nie da rady w tej sytuacji, która go została. Tam były rzesze ludzi wymagających opieki, pomocy. I szybko odkrył, że musi mieć pomoc. Więc udał się do, jakbym tu zapytał Krzysia, do Ciechocinka, nie, Ciechanowa. Tam, gdzie Krzysiek zawsze wraca. Barnaba miał swój Ciechanów, to znaczy wiedział, że Paweł jest w Tarsie i poszedł po niego. To jest druga sytuacja, w której Barnaba pomaga Szawłowi wówczas i przyprowadza go z powrotem. Widzi w nim potencjał i inwestuje swój czas w niego i widzimy tego efekty. Inwestycja w życie innych to podstawowy model rozwoju Kościoła. To jest uczniostwo, jakkolwiek je będziemy nazywać na poszczególnych etapach. Bo dzięki temu, że będziemy budowali innych, w Kościele pojawią się kolejni liderzy i kolejni przywódcy. Kościół w Antiochii nigdy nie rozwinąłby się, gdyby nie mieli przywódców. To samo jest prawdą o nas. Zajdziemy tam, gdzie doprowadzą nas nasi przywódcy. Nigdzie dalej. Wszystko spoczywa w rękach Bożych przywódców i warto jest ich przygotowywać do tego dzieła. Bo Bozi przywódcy są owocem i jak Krzysiek wspomniał o tej rodzinie, dokładnie są owocem wspólnot, są owocem Bożych rodzin, są owocem pojedynczych żyć, które są dedykowane Panu Bogu. Więc fajny kościół to taki, gdzie jest rozwój liderów i przywództwa. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z tym fragmentem. Rzecz, która ma wpływ na nas, tak w przenośni i tak literalnie. Jeśli pamiętacie, co mówiłem o Antiochii, o tym mieście, różne kultury, różne języki, nagle w tym tłumie pojawia się ktoś niezdefiniowany, ktoś, o kim nic nie wiemy, ktoś inny, żyjący inaczej, reagujący inaczej, zachowujący się inaczej. Potrzebowali nazwy. I tą nazwę dostali. Zostali po raz pierwsi uczniowie Chrystusa w Antiochii nazwani chrześcijanami, a dosłownie chrystusowcami. Bo ta nazwa nie pochodzi stąd, że ktoś widział, że byli ochrzczeni, jakby polski język sugerował. Ludzie na zewnątrz, ludzie niewierzący widzieli Chrystusa wśród uczniów w Antiochii. Dzisiaj siebie nazywamy chrześcijanami i nasz zbór jest częścią Kościoła Chrystusowego. Dlatego ta nazwa dotyka nas dosłownie. Jest to wynik dobrze prowadzonego uczniostwa, które prowadzi do zbudowania właściwego przywództwa. Jest to marzenie, dla którego warto żyć, bo świat będzie wyglądał inaczej. Ale idźmy dalej. W wersetach 27-30 czytamy. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możliwości pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła. Kościół w Antiochii ma gości. Ma dość szczególnych gości. Ma wizytację z Jerozolimy, łącznie z prorokiem, który ma ważne przesłanie. Słuchajcie, będzie kryzys ekonomiczny. Prawie tak powiedział. Głód w ówczesnych czasach to był wielki kryzys. A więc nic nowego na tej ziemi nie ma. Tenże kryzys wydarzył się między 44 a 48 rokiem naszej ery. Ale kryzys sam w sobie nie jest istotny. To, co jest istotniejsze, to reakcja uczniów na to, co usłyszeli. Uczniowie zareagowali i chcieli zaspokoić potrzeby wierzących w kościele w Jerozolimie. Dlatego fajny kościół troszczy się o potrzeby innych. Kościół w Antiochii był hojny w dawaniu i troszczeniu się o innych. Mnie to nie dziwi, kiedy myślę o tym, kogo mieli za przywódcę. Barnabę, syna pocieszenia, zachęty. Kogoś, kto rzeczywiście troszczył się o innych. I on to przelewał na kolejne pokolenia. Hojność była głęboko zakorzeniona wśród tych ludzi. Była jedną z ich wartości. Bo ciekawą rzeczą jest czytać ten tekst i widzieć, że prorok powiedział tylko o tym, co się nastanie. O tym, co się wydarzy, co nastanie. Nie było wzmianki, hej, ktoś tam potrzebuje pomocy teraz, zróbcie coś. Ci ludzie odpowiedzieli na tą potrzebę i chcieli ją zaspokoić. Być może słyszeliście, ale warto to powtarzać ciągle w XXI wieku również, że Boża ekonomia, zasady Bożej ekonomii są diametralnie różne od zasad ludzkiej ekonomii. Bo Bóg mówi, daj po pierwsze, a otrzymasz. Świat mówi, gromadź, zbuduj coś, miej, określisz wtedy swoją wartość. I nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale widzę to myślenie przenika na wiele płaszczyzn naszego życia. To chęć posiadania teraz powoduje na przykład, że młode małżeństwa, jeśli już są młodymi małżeństwami, czekają na dzieci i to czekają z jakich powodów? Z tego powodu, że nie mają czegoś tam. Chcą najpierw mieć pracę, dom, samochody i tak dalej, i dopiero później, bo dziecko kosztuje. Ale zapominamy, że po pierwsze Pan Bóg obdarza dziećmi, to jest Jego dar, a po drugie On się o nas troszczy. I kiedy my dajemy, wiele otrzymujemy. Lekcje hojności odbierałem od początku mojego życia chrześcijańskiego, ale całkiem niedawno, 2 lata temu, wydarzyło się coś, co bardzo mnie dotknęło. Wiecie, różne wydarzenia czasami, te same, ale w różnych miejscach i wykonane przez różne osoby mają różny wpływ. Otóż byłem w Stanach Zjednoczonych, zbierałem tam wsparcie finansowe na potrzeby naszej służby, bo w ten sposób funkcjonujemy, że utrzymujemy się dzięki ofiarności innych ludzi. I odwiedziłem rodzinę, która w ogóle zdecydowała finansować naszą służbę, nie znając nas. Była poproszona o to przez kogoś innego. No i miałem wreszcie okazję ich odwiedzić. Wspaniali, cudowni ludzie. I za każdym razem, kiedy wsiadam do naszego samochodu, dziękuję Bogu za nich, bo dzięki nim jeżdżę. Ale ta rodzina miała również wnuczki. Tak jak tu Krzysiek się dzielił, podobny przykład. I jedna z tych wnuczek, 6-letnia Kate, pewnego dnia podchodzi do mnie z kopertą. No i daje mi tą kopertę. No cóż, biorę kopertę. I w tej kopercie, patrzę, są takie pomiętolone jednodolarówki. Jest ich aż 5. I jest taka dumna i szczęśliwa. A ja poczułem się niesamowicie. Niesamowicie, bo pomyślałem sobie, że w tym wieku ktoś ma pragnienie dzielenia się swoimi pieniędzmi, swoimi, tymi, które dostała od babci. I to wiele komunikowało dla mnie i zadawałem sobie pytania, gdzie ja jestem w pomaganiu innym, gdzie ja jestem w służeniu innym tym, czym Bóg mnie obdarzył. Bo kiedy mówimy o pomaganiu, to nie chodzi tylko o pieniądze. Słuchajcie, dzieci w domu dziecka w większości przypadków w naszej sytuacji, w naszym kraju, mają naprawdę wiele rzeczy materialnych. A ciągle im brakuje jednej rzeczy. Rzeczy, którą każdy wierzący ma i wie, gdzie jest źródło. Miłości. I tego potrzebuje świat wokół nas. Potrzebuje miłości. Potrzebuje, żeby tą miłość ktoś dał, okazał, zaoferował. I dlatego fajny Kościół troszczy się o potrzeby innych. I właściwie to już jest koniec tego, co ten tekst mówi. Ale to nie jest koniec historii Kościoła w Antiochii. Dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali wersety z 13 rozdziału od 1 do 4. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cynerejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich, a oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Kolejny obraz tego samego kościoła, ale już w innym momencie. Już nie jest tylko Barnaba, aczkolwiek ciągle wymieniany jako pierwszy z przywódców. Są inni prorocy, są inni nauczyciele. I jest czas na kolejne zadanie. Zadanie, które Pan Bóg im wyznaczył. I to powoduje, że mamy czwartą zasadę fajnego kościoła. Powiem, fajny kościół jest zaangażowany w misję. Jak wiecie, Ewangelia rozprzestrzenia się ciągle, dlatego że nie mamy jej zatrzymywać dla siebie samych. I Pan Bóg miał cel i miał plan dla życia Barnaby i Szawła. Mieli być apostołami wśród innych narodów, szczególnie Szaweł. Tutaj wydarza się jedna ciekawa historia, jeśli czytamy Dzieje Apostolskie. Jakby Barnaba odchodzi w cień, a Szaweł, który od dziewiątego wersetu 13 rozdziału, nazwany Pawłem, zaczyna odgrywać główną rolę w misji. Kolejna przemiana. Mieliśmy Józefa, który stał się Barnabą, mieliśmy uczniów, którzy zostali chrześcijanami, mieliśmy Szawła, który został Pawłem. Wszystko to wynik transformacji, która wykonała się w ich życiu. Czy my możemy być zaangażowani w misję? Myślę, że oczywiście tak. Czasami myślimy zbyt ogólnie i wydaje nam się, że trzeba wyjechać na całe życie gdzieś tam, żeby czegoś doświadczyć. Misja jest nam potrzebna, ponieważ Bóg będzie działał przede wszystkim w naszym życiu. W tym 2004 roku byliśmy w afrykańskim kraju Wybrzeże Kości Słoniowej. I w ciągu 10 dni wiele niesamowitych rzeczy się wydarzyło. Ewangelia była głoszona sportowcom po meczach, rządowi Wybrzeża Kości Słoniowej czy działaczom Związku Piłki Nożnej. Dowiedzieliśmy się również, że po jednym z meczów, w czasie których mówiliśmy dobrą nowinę, publiczne radio transmitowało to na żywo i około 4 milionów ludzi słyszało to przesłanie. W ciągu 10 dni po tych wydarzeniach napisałem do mojej żony SMS-a, że kochanie, przeprowadzamy się do Afryki. A ona, jako mądra kobieta, odpisała: kochanie, chyba żartujesz. No i miała rację. Było wiele emocji w tym, co się działo. Natomiast to są takie wydarzenia, które zachęcają nas do pójścia dalej. Ponieważ Bóg nas zmienia i ponieważ nas będzie chciał używać. Zatem, jaki jest nasz fajny Kościół? Nasz fajny Kościół charakteryzuje się ciągłym zaangażowaniem w ewangelizację. Jego członkowie dbają o swój rozwój w wierze i są zaangażowani w budowanie kolejnych pokoleń, nie tylko wierzących, ale również młodego, przyszłego pokolenia przywódców. Dbają o potrzeby innych, angażując się w pomoc innym. Mają świadomość misyjnego charakteru Kościoła i wysyłanie do innych miejsc i krajów jest częścią ich wizji. Kiedy tak myślę o tym, to chciałbym wam powiedzieć, że jesteśmy fajnym Kościołem. Tu i teraz. Nasze hasło, nasza wizja, aby codziennie iść drogą Chrystusa, zmieniając siebie i świat, właśnie temu odpowiada. Ale również to przesłanie, myślę, może sprawić, że możemy zadawać sobie pewne pytania. Bo w chrześcijaństwie właściwie są dwie drogi. Albo się rozwijamy, albo się uwsteczniamy. Dlatego warto się konfrontować z tym, co Boże Słowo mówi do nas. Dlatego warto jest pomyśleć o takim pytaniu, na przykład. Kiedy ostatni raz dzieliłeś się Ewangelią? Ty osobiście. Nie polegaj tylko na pastorze, który jest dobry w tym, albo innych misjonarzach. Ale kiedy ty, tak jak ci ludzie z Antiochii, dzielili się osobiście? Możesz zadać sobie inne pytanie. Co robisz, aby wzrastać w wierze? Czy masz jakiś plan, aby budować swoje życie duchowe? Czy to, co robisz teraz, jest wystarczające? Jak to oceniasz? Albo takie pytanie. Jakie imię otrzymałbyś od tych, którzy cię znają, ale nie są wierzącymi? Pamiętacie, co powiedzieli ludzie o uczniach w Antiochii? Widzieli w nich Chrystusa. Co powiedzieliby o nas, kiedy my byśmy nic nie mówili? Warto myśleć również o tym, czy Bóg nie chce posłać nas gdzieś misyjnie. Nie ograniczajmy się. Jest wiele potrzeb na tym świecie i uwierzcie, tak jak tu siedzicie, każdy z was może odegrać wielką rolę w wypełnianiu tych potrzeb na świecie. To są pytania, przed którymi stoimy. Ale żeby uprościć odpowiedzi, tak jak Krzysiek wspomniał, chciałem powiedzieć, że rok 2012 pomoże nam w tym, aby te rzeczy spełnić. Niezależnie od tego, jak nasza reprezentacja zagra, bo na pewno zagra, ważniejsze jest to, co my jako ciało Chrystusa zrobimy tutaj, w tym mieście, jak i w innych miastach w Polsce. Bo jest niesamowita okazja. 2006 roku Niemcy, Kościół niemiecki, w czasie Mistrzostw Świata zrobił takie ewangelizacje, które określane są mianem największych od czasów przebudzenia, jakie było związane z Lutrem. Wykorzystali tą platformę, jaką jest sport, do tego, aby zainteresowanie sportem przekuć w zainteresowanie Panem Bogiem. I to można robić w różny sposób. Można głosić Ewangelię, można przygotowywać ludzi do tego, żeby byli przywódcami w tym czasie, można zaspokajać inne potrzeby ludzi, którzy nas odwiedzą w tym czasie. No i nie trzeba wyjeżdżać, ale świat, dużo ludzi przyjedzie do nas. Więc wystarczy tylko pójść. Dlatego, myśląc o tym, chciałbym poprosić was o to, abyście zdecydowali się i waszą decyzję wyrazili takim pozostawieniem danych osobistych na zasadzie e-maila, imienia, nazwiska lub telefonu. Jeśli chcecie być częścią tego, co Pan Bóg będzie chciał robić w czasie roku 2012 w naszym kraju, przyjdźcie i zostawcie swoje namiary. Może zrobicie coś po raz pierwszy, może po raz któryś. Chcę tylko powiedzieć, że zrobimy tylko to, co będziemy w stanie zrobić i tylko to, co Pan Bóg będzie chciał zrobić przez nas. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli być w to zaangażowani, bo wiele rzeczy może się wydarzyć, ale bez ludzi nie wydarzy się nic. Zatem będąc w fajnym kościele, myślmy już też o tym, jak inni mogą odnaleźć drogę do Niego i znaleźć się tu, gdzie nam jest dobrze, a nasze życie niech będzie błogosławieństwem dla innych w różny sposób. I tego wam i sobie życzę. Amen.